Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas. Duchu Święty, przyjdź, przemień smutku czas. I niech spadnie deszcz błogosławieństw Twych. Ojcze, oczyść mnie.
I zapraszam na nasze poranne spotkanie, na katechezę. Kontynuujemy nie tyle tematy, ale wielkie prawdy wiary, które nas onieśmielają, ale które nas przede wszystkim wynoszą aż na wyżyny boskie. Mówimy o Matce Bożej, Matce Jezusa, tej Matce, którą Bóg wybrał dla swojego Syna. Dzisiaj pochylimy się nad tematem jej macierzyństwa, a zarazem i dziewictwa. Maryja niepokalana, zawsze dziewica. Tak ją nazywamy, tak przed nią stajemy zawsze, patrząc czy doświadczając jej macierzyństwa, ale równocześnie wiemy o jej wyniesieniu, w pełnym wyniesieniu, które jest objawione w jej niepokalanym poczęciu, także i w niebowzięciu. Była taka historia, że w VII wieku, że Jerozolimę oblegają Babilończycy. Wtedy Jerozolimą rządzi król Achas, który próbuje ocalić miasto i ocalić w ogóle kraj, zawiera różne kompromisy z ościennymi narodami, by go wspomogli w tej walce, różne układy. Próbuje tak właśnie przez kalkulacje ocalić naród i ocalić stolicę. To była wielka ambicja króla, ponieważ wiadomo było, że stolica jest też miejscem, w którym przebywa Bóg w świątyni. Król niestety nie był tak głęboko wierzącym człowiekiem, wręcz skłaniał się ku obcym bożkom czy bogom, bo wydawało mu się, że oni lepiej go ochronią niż Bóg, Jahwe, który odzywa się wtedy, kiedy chce, który interweniuje wtedy, kiedy chce, oczywiście, gdy go prosimy, kiedy między nami a z nim jest porozumienie i nic nie zasłania tej możliwości komunikacji między nami a Bogiem. Król był daleko od Boga. I kiedy zawiodły wszystkie te układy polityczne, podobnie jak nasze w 1939 roku, wszyscy podpisywali tak pakta, że będą bronić, chronić, wojna wybuchła, zostaliśmy sami. Król zostaje tragicznie sam, bo bez wsparcia z zewnątrz tych, którzy podpisywali te właśnie układy, ale równocześnie w jakiś sposób wydawało się opuszczony przez Boga, ponieważ on opuścił Boga. I wtedy Bóg posyła proroka Izajasza do niego w takiej sytuacji i jakby nigdy nic, jakby nie pamiętał postawy Achaza, prorok obwieszcza mu Słowo Boże i mówi: proś Boga. Wreszcie, człowieku, zreflektuj się, proś Boga, a on cię ocali. No ale król próbował się w jakiś sposób usprawiedliwić, a to usprawiedliwienie było tak ogromnie nieszczere. Powiedział, że nie będę kusił, nie będę prosił Pana Boga. On ma chyba ważniejsze problemy niż w tej chwili ocalenie Izraela i ocalenie Jerozolimy. Tak należy czytać też tę jego odpowiedź. Nie będę prosił, nie będę kusił. I wtedy prorok zupełnie jakby z innego świata mówi do Achaza: Przyjdzie czas, że Panna pocznie i porodzi syna i nazwą go Emanuel. Achazie, ufasz sobie, zarządzasz wszystkim, próbowałeś wygrywać wojny bez Bożej pomocy, bez Bożego ramienia. Ty, Achazie, który myślisz, że tworzysz historię, tak, i od ciebie wszystko zależy, ta nowa historia rozpocznie się od kobiety. Ta nowa historia rozpocznie się od dziewicy, która porodzi, czyli od dziewicy i matki. Nowa historia. Nikt wtedy nie rozumiał. Niczego nie rozumiał. Achaz też nie rozumiał, ale Bóg nie mógł nie zapowiedzieć tego, co się wydarzyło w czasie, kiedy przygotował już Maryję na przyjście Jezusa. To ona. To kiedy patrzymy na Maryję, wiemy, że 700 lat wcześniej Bóg ją zapowiadał jako dziewicę i matkę. Achaz powiedział i jego poddani, bo co król mówi, to wszyscy poddani kiwają głowami i zgadzają się z tym, przynajmniej zewnętrznie. Król powiedział: trudna jest ta mowa, proroku Izajaszu, trudna jest ta mowa. Ale Maryja rozpoczyna nowe dzieje. to ona rozpoczyna nowe dzieje. Nowe dzieje, ponieważ jest stworzona przez Boga, ponieważ jest tą, którą Bóg zachował od grzechu pierworodnego, jest niepokalanie poczęta, czyli nie dotknął jej grzech pierworodny. To jest zasadnicza informacja, ponieważ grzech pierworodny, kiedy dotyka nas, doświadczamy tego, wiemy, jakie zdewastowanie naszej świadomości nastąpiło. Ona jest czysta, niepokalanie poczęta. Jej wola jest nieustannie skierowana ku akceptacji decyzji Bożych. Jej rozum zajęty jest tym, który jest Panem świata, który jest także Panem człowieka. Następnie drugi przywilej niesłychany, ponad logikę ludzką i zdolność pojęcia człowieka, to dziewictwo i macierzyństwo razem złączone. Porodzi syna ta dziewica i zostanie dziewicą. I jakby finał tych wszystkich przywilejów to w niebo wzięcie, które przeżyła, doświadczyła, ale tak na marginesie jestem przekonany, że my wszyscy, kiedy Jezus powtórnie przyjdzie i też będzie wstępował do nieba, nie na naszych oczach, ale razem z nami też przeżyjemy w niebo wzięcie Matki Bożej. Tak to nazywam, tę niezwykłą uroczystość, która jest absolutnie przed nami. Już od początku kateches naszych, śledząc tekst katechizmu Kościoła katolickiego dotyczący Maryi, która jest Matką Jezusa i naszą Matką, przypominamy sobie spotkanie całego nieba w Nazarecie, którego reprezentantem jest Archanioł Gabriel, ale mówiliśmy, to całe niebo stanęło w Nazarecie. To Ojciec, to Syn, który chce zostać w jej łonie, który chce się narodzić z jej łona, to Duch Święty, który swoją mocą to wszystko sprawi. Przypominaliśmy sobie jej zdanie i pytanie, jak się to stanie. Ona sama, Maria, pyta. Odpowiedzi mamy zanotowane w Ewangeliach świętego Mateusza i świętego Łukasza. Ale od razu trzeba przypomnieć, że te Ewangelie ukazują dziewicze poczęcie Jezusa i ukazują to poczęcie i wskazują, że jest to dzieło Boże, ale równocześnie ukazują, że to dzieło Boże, poczęcie Jezusa, jest przekraczającym wydarzeniem, które my ludzkim rozumem nie damy rady zrozumieć. Wszelkie ludzkie możliwości tutaj umysłu ludzkiego ustają. I Ewangelie nas kierują ku Duchowi Świętemu, wręcz wołają. Z Ducha Świętego jest to, co się w jej łonie poczęło. Sens, wielkość tej tajemnicy, poczęcia dziewiczego Jezusa, narodzin Jezusa, jest dostępny tylko dla wiary. Myślę, że to jest kluczowe zdanie dzisiejszej katechezy. Tak, jest ta tajemnica dostępna tylko dla naszej wiary, która skłania głowę, która przynagla umysł, aby też skłonił swoje możliwości poznawcze przed działaniem Boga. Odwrotnie niż Achaz, odwrotnie niż ci, którym Jezus w Kafarnaum mówił, że da swoje ciało za pokarm, krew swoją za napój, to oni właśnie mówili, nie, to jest nie do zrozumienia. Nie skłonili wierze swojej głowy, swojego umysłu przed Bogiem, który może nie o wiele więcej, tylko u Niego wszystko jest możliwe. Tak, nie skłonili głowy przed Bogiem. Tak się to stało. I dlatego też, kiedy mówimy o przywilejach Maryi, jej macierzyństwie i jej dziewictwie, to absolutnie odnosimy się, odwołujemy się do naszej wiary, która mówi wobec Boga, ta, która nam mówi, nas informuje, u Boga wszystko jest możliwe. Uwierz tylko. Popatrzmy na tę tajemnicę od strony Maryi. Jak by można, czy możemy tak zrobić? Ja absolutnie uważam, że tak. Nie tylko od strony teologicznej, nie tylko od strony tej wprowadzającej nas jakby przed oblicze Matki Bożej, ale popatrzmy od jej strony. Popatrzmy na zwiastowanie, na te tajemnice aż do spotkania naszego Maryi pod krzyżem Jezusowym w czasie Jego śmierci. Zwiastowanie. Próbujmy sobie wyobrazić, co się wtedy stało, jakie to było zaskoczenie. To wszystko, co tam w Nazarecie się wydarzyło. Jak Maryja to przyjęła. Wielka cisza po odejściu Archanioła. Tak sobie to wyobrażam. I pierwsza kontemplacja tego, który się właśnie wtedy, w tym momencie, kiedy ona powiedziała, to ja służebnica pańska, kiedy on się w niej poczuł, Bóg się w niej poczuł. Pierwsza kontemplacja Boga. W niej się to stało. W niej ona to kontempluje. I myślę, że po jakimś czasie wybucha w niej ogromna radość i poczucie szczęścia. I to taka radość i poczucie szczęścia, nie jak nasze poczucie fragmentaryczne, bo nasze poczucie szczęścia jest mocno fragmentaryczne po to, żeby opowiedzieć, że kiedyś będziemy szczęśliwi bez granic i to szczęście będzie kumulowane, ono będzie powiększane, ono będzie się rozwijało, tak, a stąd będzie płynęła niesłychana radość. Ona o niezmąconym umyśle, o niepodzielonym sercu przeżywa wybuch niesłychanej radości. A kiedy jesteśmy rozradowani, kiedy rozpiera nas radość, szukamy kogoś, aby się z tą radością podzielić. Absolutnie to jest naturalny odruch, to jest naturalny ruch ku komuś, aby się tą radością i szczęściem podzielić. Józef nie był jeszcze wtajemniczony. Bóg ma swoje drogi, ma swoje plany. Przecież przygotowywał świętego Józefa, mógł mu o wiele wcześniej już to wszystko wytłumaczyć, powiedzieć do czego. Nic. Zaślubiny. Nic nie wie. I wtedy dopiero, kiedy Maryja już poczęła Boga w swoim łonie, wtedy dopiero do Józefa pośle swoich aniołów, by mu przybliżyli tę tajemnicę, by mu powiedzieli, gdzie został wezwany, w jakie przestrzenie Boga go pochłonęły, w jakich został umieszczony. Józef jeszcze nic nie wie, ale Maryja słyszała o Elżbiecie, swojej krewnej, która przeżywa jakąś proporcjonalnie tak wielką radość jak ona i dlatego ten pośpiech to jest pośpiech radości, to jest pośpiech szczęścia, biegnie do Ein Karim i adoruje i ciągle adoruje Boga, którego nosi w swoim sercu. Powitanie wam, Ein Karim. Elżbieta woła, skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? To Duch Święty, to już Elżbiecie zostało powiedziane. Ich przywitanie, wyobraźmy sobie ich przywitanie. Ten sam Duch porywa obie kobiety na nowo. Ich synów porywa. Tak. I tutaj nie dziwimy się, że Maryja śpiewa hymn uwielbienia, hymn zbudowany z radości, z opowieści, kim jest Bóg od samego początku historii istnienia ludzkości, tak nawet powiem. I w imieniu tej ludzkości Maryja śpiewa o wielkich rzeczach, które Bóg uczynił dla niej, a Bóg uczynił te wielkie rzeczy dla nas, bo została matką, aby nam to wszystko rozdawać to wszystko przybliżać, abyśmy się stali uczestnikami także tych tajemnic. Maryja zostaje 3 miesiące u Elżbiety, w domu Elżbiety, niemego Zachariasza i znowu nasza wyobraźnia pyta, o czym rozmawiały Maryja i Elżbieta? O czym rozmawiały? Oczekując na narodziny dzieci tak niezwykłych, w taki sposób danych im przez Boga samego. Właśnie o czym rozmawiały, o czym mówiły, kim nasze, właśnie kim będzie to dziecię, jedno i drugie. Elżbieta już powiedziała, że syn Maryi jest z Panem, jest właśnie synem Boga samego, a on, jej syn, Jan, który jeszcze się nie narodził. kiedy przeżywały radość narodzin Jana. Wejdźmy do tej izby, popatrzmy na to, co zostało też niewypowiedziane przez te kobiety. Dwie doświadczone i ogarnięte Duchem Świętym. Tak, i po narodzinach Maria wraca do Nazaretu. Powrót w ciszy, powrót z podzieloną już radością i szczęściem. No i nadchodzi czas Jezusowych narodzin. Wybierają się do Betlejem. Wiemy, cesarz absurdalny ukaz w jakiś sposób wydał, że ci, którzy się pochodzą z tego miasta, żeby tam przyszli, gdzie się urodzili, tak, żeby tam się dali zapisać, albowiem on chce wiedzieć, jaką ma potęgę wielką, jak jego cesarstwo jest liczne i każdego chciał policzyć i zapisać. Zamiast powiedzieć, że tam, gdzie mieszkacie, zapiszcie się, jest to o wiele prostsze. Ale on się miał narodzić Betlejem. I cesarz, uważając się sam za Boga, jest narzędziem w ręku Boga, w ręku proroctw, które zostały wcześniej wypowiedziane. To Emanuel ma narodzić się w Betlejem. Idzie. Po przepięknym doświadczeniu narodzin Jana, po możliwości podzielenia się z tym wszystkim, co się dzieje w kobiecie, która oczekuje dziecka, bo miała tę radość podzielenia się z Elżbietą, teraz idą z Józefem do Betlejem. Wydawało się, że jakieś miejsce będzie, że no jakżeż można Boga urodzić gdzieś obok, gdzieś, no nie w godnym miejscu. Okazało się, że nie ma takiego miejsca, bo on sam wybrał dawno już tamtą szopę, tamtą stajnię. On to już dawno wybrał i tam się udali. I z wielkiej radości, z wielkiego szczęścia, z wielkiego cudu narodzin Maria przeżywa ogromny szok. Szok nieprawdopodobny. Szok, ponieważ jej wrażliwość matczyna każdej kobiety, możemy się tu śmiało odwoływać do tych doświadczeń. Jej wrażliwość matczyna, która chciała przyjąć swojego Syna, Syna Bożego w sposób maksymalnie najpiękniejszy, w stajni się rodzi. Z konsekwencjami wszystkimi. Szok. Nieprawdopodobny szok. To Bóg tak się rodzi? To Bóg tak przychodzi? To jej macierzyństwo? To jej oddanie? To jej przeżycie piękna bycia matką? Tak zostało wypowiedziane. W stajni urodziła Syna. Ofiarowanie. Ofiarowanie. Idą do świątyni, jak prawo kazało, jakieś tam pieniądze, dwa szekle, jakieś dwa gołębie, aby wykupić, bo tak prawo mówiło, że każdy pierworodny ma być wykupiony albo zostawiony w świątyni. Bardzo mocne prawo było, wtedy obowiązywało. No i Maria z Józefem idą do świątyni, aby ofiarować syna. No i święty Józef ma w zapleczu tę możliwość wykupienia. Ale już tutaj mówimy, że Jezus nie został wykupiony. Nie został wykupiony. Ponieważ umarł, a wykupiony miał żyć. Wykupiony miał żyć, a Jezus umrze. A Jezus umrze, nie został wykupiony. Ale nastąpiło coś niezwykłego. Ofiarowanie, mówimy, wtedy, tak w świątyni. Komu został Jezus ofiarowany i przez kogo? Przez właśnie ją, matkę, został ofiarowany Ojcu. Jest własnością Ojca. On jest własnością Ojca. On jest darem Boga. Dla wszystkich ludzi, dla niej także. I dlatego ona tutaj z przepisu prawa oddaje go Ojcu. Ale niespodziewanie zjawiają się dwoje ludzi. Symeon i Anna. Oni reprezentują, można tak zapytać, czy nie są jakimiś, tak, bardzo, bardzo dalekim odbiciem pierwszych naszych rodziców Adama i Ewy? Bo Jezus przecież przychodzi po to, aby oddać się nam także, Ojcu i nam. Ona Go oddaje Ojcu i Symeon bierze Jezusa na rękę. To nie jest tak, że bardzo ładny chłopczyk. Tak, przyszedłem akurat wtedy. Zresztą powiedział święty Łukasz, że prowadzony Duchem Świętym on przychodzi. Tak, aby nas tam reprezentować, wszystkich ludzi. Ci dwoje, Anna i Symeon, przyszli dawno czekając, bo wieki czekały na narodzenie Emanuela. Przyszli i Symeon bierze go na ręce. To jest mój Bóg. Maryja zostaje sama. Jej macierzyństwo jakby tu zostało zakwestionowane. Przez co? Przez całkowitą ofiarę syna ojcu. Przez całkowitą ofiarę syna ludziom. Tu, myślę, jest jej dziewictwo. Urodziła syna, jakby go nie miała. Urodziła Syna Bożego, jakby on do niej nie należał. To jest nieprawdopodobne. Wymiar jej dziewictwa. Urodziła, jest matką, ale jakby nie urodziła. Można powiedzieć, on wróci z nimi do Nazaretu, później będzie mówił do niej mamo, matko, mówił tak będzie i do świętego Józefa ojcze, ale on jest oddany całkowicie ojcu i on jest oddany całkowicie ludziom. A twoje serce przeniknie miecz. Koszty, które płaci. Zbyt brutalne to określenie. Ona ofiarowała, ona dała ze swojego macierzyńskiego serca i ze swojego swojego dziewictwa. Oddała ojcu syna, ty dysponuj nim i oddała ludziom, do was należy. Co wy z nim uczynicie? Jej dziewictwo tutaj jaśnieje, jej macierzyństwo też. I przychodzimy do momentu, kiedy ona jest pod krzyżem, Jezus umiera i nie tak, że widzi ją samotną, nie. Właśnie z tego świątynnego wydarzenia Jezus wychodzi i mówi, to jest syn twój, a do syna mówi, to jest matka twoja. Ona przez tamtą ofiarę, oddającą Jezusa Ojcu i ludziom, teraz od Syna otrzymuje nas wszystkich, rodzi nas wszystkich. Jest matką Jezusa, jest matką Boga człowieka i staje się naszą matką. Jej dziewictwo, jej macierzyństwo tak pięknie zaowocowało, niezwykle zaowocowało. Tak, Jezus mówi, wykonało się. Tak. Ale zwracam ci jeszcze przed oddaniem mojego ducha Ojcu. Zwracam ci wszystkich, bo twoja wtedy heroiczna ofiara zrodziła właśnie wszystkich. Zrodziła pojedynczych ludzi i wspólnotę Kościoła. I tutaj dwie jeszcze uwagi. Kościół od samego początku, wspólnota Kościoła od samego początku wzywa Maryję zawołaniem i tytułem Maryja Matka Dziewica. Nawet się spotkałem z takim pytaniem, dlaczego my się pozdrawiamy tak, właśnie jak będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, zaraz do tego nawiążę. I to takie pytania słyszałem od ludzi, którzy nie powinni je zadać, ponieważ wszystkie modlitwy skierowane do Matki Bożej, bym powiedział oficjalne modlitwy Kościoła, zawsze wzywają Maryję jako matkę i jako dziewicę. Wszystkie. Wszystkie prefacje w czasie celebracji świętej Eucharystii właśnie tam wywołują Maryję, czy odnoszą nas do Maryi, matki i dziewicy. Musimy na to zwrócić uwagę, jak Kościół właśnie te wielkie przywileje Matki Bożej od razu opowiadał i włączył do modlitwy. I to właśnie jeszcze jedno wyjaśnienie, mianowicie rodzina Radia Maria pozdrawia się w ten znany nam sposób. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przepiękne jakby umiejscowienie się w myśli Kościoła. Tak, Maria zawsze dziewica. To my przypominamy sobie myśl Kościoła i przywileje Maryi. Na wszelkie sposoby można pozdrawiać Maryję, a ten jest szczególny. Skąd to pozdrowienie się wzięło? Mianowicie czas oświecenia to czas powstania naszego zgromadzenia, to działalność misyjna, apostolska i wielka miłość do Matki Bożej naszego założyciela, świętego Alfonsa Marię de Liguori. Tak, to jest XVIII wiek, czas oświecenia, który kwestionował chrześcijaństwo, kwestionował Kościół, a także rolę Maryi. Rolę Maryi. I dlatego nasz założyciel nam misjonarzom kazał się tak pozdrowić, pozdrawiać. Przepisał takie pozdrowienie. Włączył w nasze umysły takie pozdrowienie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, nasz Przenajświętszy Odkupiciel i Jego Matka Maryja zawsze dziewica. I tak od samego początku, od pierwszej połowy XVIII wieku pozdrawialiśmy się i założyciel Radia Maria, ojciec dyrektor, wydobył to pozdrowienie i uczynił powszechnym przez tę rozgłośnię, która została jej poświęcona, jej oddana do dyspozycji. Właśnie to pozdrowienie, które opowiada jej przywileje. Jej przywileje. I dlatego też jest ono zobowiązaniem dla każdego redemptorysty, również do szczególnej czci dla Matki Bożej, Maryi i zawsze dziewicy. Dlatego się tak też pozdrawiamy. Dziękuję za uwagę. Chciałbym przypomnieć telefony do naszego studia, albowiem będziemy wspólnie czynili jeszcze refleksję przez pewien czas, jak zawsze to robimy. Z Polski Północnej dzwonimy do Torunia pod numer 56 655 23 55 z Polski Południowej. 56 655 23 56 połączenia darmowe naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 i z zagranicy 48 56 655 23 33 i druga końcówka 23 66.
Serca mojego.
I odbieramy pierwszy telefon po naszej katechezie. Halo, bardzo proszę.
Jestem Cię pochwalony, Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Ojca witam i dziękuję za tą przepiękną katechezę.
A imię Pani? Pani
Maria, z diecezji lubelskiej. Drogi Ojcze, wczoraj pojawił się taki temat w rozmowie wieczornej przy kolacji w naszej rodzinie. Zaczęliśmy się zastanawiać odnośnie, jakby w kontekście święta, które było 15 sierpnia, mamy określenie tego święta w kalendarzach katolickich w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. I tutaj ta dyskusja dotyczyła określenia tego święta, o ile zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie jest jak najbardziej takie właściwe, to czy w momencie, gdy Matka Najświętsza została zaślubiona Józefowi, o temacie tym ojciec dzisiaj wspomniał, czy powinniśmy dalej używać określenia Najświętszej Marii Pannie, wszystkie święta, które mają, jakby dotyczą życia Matki Najświętszej, czy nie powinno być tu określenie w niebowzięcie Maryi Dziewicy, prawda, czy Matki Bożej Dziewicy, czy po prostu Matki Bożej? Czy powinniśmy po zaślubinach Józefa wszystkie wydarzenia, które z Józefem, wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w życiu świętej rodziny, czy już wtedy nie powinniśmy używać tego określenia dziewica, a nie panna? Może to wynika z takich określeń staropolskich, może to... prosiłabym Ojca tutaj o odniesienie się do tej informacji, bo Maria bezsprzecznie jest dziewicą, prawda? Jest to cud niezwykły, że po narodzinach Syna Bożego zostaje dziewicą. Jest to ten dar dla Matki Bożej. Ale chodzi mi tylko o to określenie. Myślę, że ojciec już tak może zagmatwanie tłumaczy, ale ojciec
nie
wie o co mi chodzi.
Tak.
Życzę wszystkiego dobrego i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze pozdrawiam Pani Mario i pięknie, że rozmawiacie przy kolacji o ważnych sprawach, o sprawach wiary, o sprawach dotyczących Boga, bo tak nieraz się mówi, że o wszystkim rozmawiamy, tyle tematów mamy i mówimy, może tyle nie, ale takie błahe tematy mamy, a tymczasem istotne sprawy naszej wiary czekają na jakiś swój wieczór, na jakiś swój dzień. Powinniśmy codziennie właśnie pytać siebie nawzajem, codziennie też dzielić się, wyczytałem, usłyszałem. Popatrz, coś wreszcie w mojej głowie też pięknie się poukładało przy pomocy Ducha Świętego. Tak to czyńmy. To jest, Pani Mario, tak jak Pani powiedziała, staropolski język, bo zdrowaś Maryjo łaski, owoc żywota Twojego Jezus, mówimy. Absolutnie owoc żywota Twojego to jest staropolszczyzna, piękna, dostojna, bo język współczesny może być jakby za słaby, a czasem za ubogi, aby tę tajemnicę określić. I panna to znaczy dziewica. Panna, gdziekolwiek Pani w modlitwie, gdziekolwiek Pani także w sformułowaniach Kościoła, na liturgii usłyszy Panna, tak, narodził się z Maryi Dziewicy, ale też mówimy z Maryi Panny. To oznacza dziewica i tu nie ma żadnego innego podtekstu i możliwości innego rozumienia, Pani Mario. Pozdrawiam. Dziękuję. Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena z Chojnic. Proszę Ojca, ja mam taki dylemat. W rodzinie mam siostrzeńca, który zapowiadał się bardzo dobrze, był ministrantem i poszedł na studia. I po tych studiach, że tak powiem, w głowie mu się poprzewracało, bo twierdzi, że jak to, Matka Boska, niepokalanie poczęta, to in vitro, na szkle. Mówi, nie wierzy, po prostu nie wierzy, a ja nie mam pojęcia, jak do niego dotrzeć, co ja mam zrobić. Z tej chwili już nawet żyje w związku, urodziło się dziecko. No i w sumie to jest takie wszystko poplątane z pomieszanym. Nie mam pojęcia, jak mam do świadomości tego młodego człowieka trafić. I jestem, nie ukrywam, zrozpaczona. Może ksiądz, może ojciec poradziłby coś. Bardzo proszę. Przechodzę na odbiór.
Pani Bożeno, to jest po części w naszej mocy, aby kogoś, kto się tak pięknie zapowiadał, bo w tym, co pani powiedziała, że się pięknie zapowiadał, też jest informacja, że otrzymał takie możliwości od rodziny. Otrzymał takie możliwości wiary ze wspólnoty Kościoła. Ministrantem był. Więc to zapowiadanie nie może być tak łatwo przekreślone i wyrzucone. Może być. Człowiek ma takie zdolności tragiczne, okropne, dramatyczne, że może Boga się wyrzec. Ale nie myślę, że tu jest tak. Gdzieś spotkał złych ludzi. Odwrotność rodziny. Spotkał odwrotność swojej parafii i tej bliskości ołtarza, przy którym był. I wyłączył, że tak powiem, pewien model myślenia. Pewien model myślenia, który mówi, słuchaj, ja nie wszystko wymyślę. Człowiek nie da rady wszystkiego w jakiś sposób stworzyć. Nie ma takiej możliwości. Jest Bóg i do Niego muszę wrócić, bo coraz bardziej będzie doświadczał też właśnie braku swoich możliwości. Nie, że będzie się coś źle działo, ale braku swojej możliwości. Tamto zapowiadanie będzie stukało do jego serca. Jaka jest nasza rola? Przykład życia. To jest pierwsze. To jest zobowiązanie. Drugie, modlitwa. Modlitwa, która musi być zawsze wsparta postem. Musi być wsparta ofiarą. Modlitwa, która też zorganizuje, byśmy powiedzieli, czterech, którzy w modlitwie będą polecać właśnie go Bogu. Może być absolutnie więcej osób, bo czasem takie nosze, tak ciężko chorego musi nieść ogromna ilość osób, mówię w tym sensie duchowym. Tyle z mojej strony i z mojego doświadczenia. I kolejny słuchacz, witam bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca serdecznie. Chciałam do katechezy. Ja mam takie przemyślenia, być może słyszałam to, ponieważ...
Ale już są pani własnością, to jest piękne.
Pan Jezus przyszedł do wieczernika, do uczniów, kiedy drzwi były zamknięte.
Tak.
Jego przyjście na świat, można też tak właśnie powiedzieć, że przychodzi na świat podczas porodu, nie naruszając dziewictwa swojej matki. I proszę o ojca, o to wytłumaczenie ewentualnie.
Więc dotykamy tutaj także fizyczności ciała ludzkiego. Tak, i ono jest istotne. Ojcowie Kościoła mówili, tak jak pani właśnie mówi, jak pani to gdzieś pewnie właśnie usłyszała i stało się to pani własnością. Tak ojcowie Kościoła mówią. Ale dziewictwo u Maryi, tak, wedle tego, co jest nam dane przez Ewangelię, to jest również tym, o czym mówiłem, że ona absolutnie oddała swojego syna do dyspozycji ojca i będzie Jezus pełnił wolę ojca. I kiedy Maryja mu zwraca uwagę, czy nie wiem, robi wyrzut, można i tak powiedzieć, kiedy zagubili się wszyscy troje podczas świąt w Jerozolimie, to on odpowiada, przecież właśnie, wtedy oddałaś mnie do dyspozycji ojca i ja przyszedłem, aby czynić wolę ojca i ciągle o tym będzie Jezus mówił. Jest w rękach ojca i również w naszych rękach, tak możemy powiedzieć, Bóg aż tak wyniszczył się, że oddał się do naszych rąk, do naszych serc, mówimy, do naszych umysłów, ale do naszych rąk również. To ona oddała go właśnie nam. To jest tutaj istota jej dziewictwa. I kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Ksiądz Stanisław. Witam ojca Bogosława bardzo serdecznie.
Pięknie witam.
Ojcze, jeśli możliwe.
Tak. No to już poznałem księdza Stanisława.
Przede wszystkim dziękuję za tą przepiękną katechezę, która była niemal miodem na serce. Piękne zestawienie Achaza, który nie do końca, wiadomo, Bogu ufał, ale w tej konfrontacji z Matką Najświętszą widać, jak bardzo musimy być przede wszystkim blisko Boga, żeby to, co najważniejsze w naszym życiu, się mogło realizować. Ale do czego zmierzam? Bo tu w nawiązaniu do tej ojca konferencji chciałem skonfrontować również swoje myślenie, czy ono jest prawidłowe. To znaczy, chodzi mi o to, co się działo przed narodzeniem Pana Jezusa. Ewangelia mówi, że wszyscy musieli wrócić do swoich miejscowości, żeby się dać zapisać. I czy można tak rozumieć, że z chwilą, kiedy przychodzi na świat Pan Jezus, my wszyscy niejako wracamy, czy musimy wrócić do siebie? Myślę, że tutaj ta scena dopełnia się, kiedy może tak bardzo przeskoczymy, ale w chwili zmartwychwstania Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus przychodzi do swoich apostołów i staje pośrodku, no oczywiście mimo drzwi zamkniętych, i mówi: pokój wam. I znowu tutaj też jest pokazane, czyli sam Pan Jezus tu już pokazuje, że On chce być w środku, w centrum naszego życia. Rodząc się, my mamy wrócić do siebie, a kiedy On już zmartwychwstaje, my mamy być w centrum życia. Czyli On ma być, przepraszam, w centrum życia. Czy to zestawienie, ten również przeskok od narodzenia do chwili zmartwychwstania i przybycia do apostołów, do wieczernika, jest według ojca prawidłowe? Szczęść Boże i dziękuję.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, księże Staszku. Więc absolutnie tak, bo to nie jest przeskok, to jest po prostu normalna droga. I przepiękna myśl, że tam mieli iść się, dać zapisać, gdzie się urodzili, skąd pochodzili. To jest przepiękna myśl, ponieważ idziemy do początku, wracamy do początku przez narodzenie Jezusa, przez macierzyństwo Maryi i jej dziewictwo, przez danie nam Jezusa Chrystusa, zrodzenie. Tak, my wracamy do naszych początków, a te początki są gdzie? W ogrodzie. W ogrodzie, tam. I jak święty Jan będzie bardzo mocno zaznaczał, że Jezus właściwie przychodzi, aby wszystkich przeprowadzić na powrót przez ogród rajski do Ojca. Więc wracamy do początków. Tak jest, wracamy do początków. Piękna myśl, nie tylko taka, że cesarz taką bezsensowną myśl podjął, aby rozregulować, byśmy powiedzieli, cały świat. Wszyscy byli wtedy koczownikami i imigrantami, ale tak, Bóg, wracamy do początków. Tak, tam wracamy do tego, który stał się Emanuelem, który stał się Bogiem z nami. Dziękuję bardzo za bardzo piękną myśl. Kończymy już naszą katechezę, ale mam jeszcze jedną bardzo ważną sprawę do przypomnienia. Pani Maria ją właściwie wywołała pierwszym telefonem. Mówimy o święcie Matki Bożej Wniebowziętej. I w kalendarzu mamy tam zapis, w wszystkich kalendarzach katolickich mamy tak. Dziś imieniny obchodzi Maria i Napoleon. Proszę wszystkie katolickie wydawnictwa, kalendarze, aby wykreśliły Napoleona. Skąd się Napoleon wziął? Otóż, kiedy Napoleon został cesarzem, zniósł święto Matki Bożej Wniebowziętej. I nie było święta. I tam ustanowił święto swojego imienia. Po prostu wyrzucił Matkę Bożą z kalendarza i osadzając siebie. I nasze wydawnictwa katolickie absolutnie nie powinny umieszczać właśnie tego imienia w tym miejscu. Jest to święto wyłącznie należące do niej i święto wynikające z przywileju Boga, czyli ustanowione przez Boga, a ktoś przyszedł, wyrzucając Matkę Bożą, wyrzucając całą tradycję Kościoła z kalendarza i siebie umieszcza. To jest taka historia. W Nepi, we Włoszech, jest katedra poświęcona Matce Bożej Wniebowziętej. Takich katedr i kościołów jest ogromna ilość na świecie, ale ta katedra w Nepi. Kiedy przyszedł Napoleon, oblegając Rzym, wojsko napoleońskie, to w Nepi spalił tą katedrę, bo była poświęcona Matce Bożej Wniebowziętej. A on przecież już wykreślił to święto. Z tej katedry, która została później odbudowana, wtedy, kiedy została spalona, nie spalił się krzyż i cztery ewangeliści. Jakżeż to symboliczne. To, co istotne, Napoleon nie dał rady zniszczyć i spalić. Krzyż, ewangeliści, a historia tego, powiedzmy, tego imienia przy święcie Matki Bożej w niebo wziętej jest dramatyczna. W 1815 roku Waterloo skończyło dzieje kogoś, kto tak się prezentował i myślał, że też będzie tysiące lat rządził światem. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli podczas tej katechezy, którzy się dołączyli. Tak, pozdrawiam księdza Stanisława, także pięknie z Bristolu, z Anglii, całą rodzinę i wszystkich przyjaciół. Szczęść Boże.